Gdybyśmy porównali na przykład wysiłek intelektualny, matematyka i filozofa.
To jest taki dowcip, co jest potrzebne matematykowi do pracy. Papier, ołówek i kosz na śmieci. A co filozofowi? To samo, tylko bez kosza.
No to mamy przeklapane u filozofów.
Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentują dzisiejsi goście Radia Kraków, dr Krzysztof Ciesielski oraz dr Zdzisław Pogoda. Witam panów serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To matematycy od czasów studiów związani z Uniwersytetem Jagiellońskim. No, byli studentami, potem się doktoryzowali, zostali na uczelni, pełnili funkcję kierownika, dyrektora, wszystko w Instytucie Matematyki. Można wiele mówić o osiągnięciach moich gości, ale ja dziś skupię się na darze popularyzacji wiedzy. Od 25 lat panowie popularyzują matematykę, spotykają się z młodzieżą.
Nawet dłużej trochę.
Znaczy mój pierwszy popularny artykuł to jest 86 rok.
Dlaczego w ogromnej większości polska młodzież nie lubi, boi się matematyki?
To, że się boi, to wypracowano bardzo ciężko przez ostatnie właśnie chyba 25 lat, znosząc na maturze matematykę, no i stwarzając wokół matematyki taką atmosferę grozy, przerażenia. Odrobinę tutaj też sami matematycy ponoszą odpowiedzialność, bo chciano uczyć już w szkole już takiej najnowszej, najbardziej abstrakcyjnej matematyki, zapominając, jaki jest cel kształcenia matematycznego.
Prawda? Dotknął pan sprawy matury. Czy te roczniki, które nie miały matematyki, to miały szczęście, czy coś straciły?
Według mnie wiele straciły. No miały, powiedzmy, pecha. Mój syn, który myślał o studiach humanistycznych ewentualnie w przyszłości, był przekonywany przeze mnie, żeby jednak szedł do klasy matematycznej. Potem sobie idź na studia polonistyczne, filologiczne czy jakieś inne, ale najpierw zalicz trochę tej ścisłej nauki, tego logicznego myślenia, a potem zrobisz jak zechcesz. Natomiast jeśli na starcie się rezygnuje z tego, to wydaje mi się, że no to jest tak jak brak wykształcenia historycznego, brak wykształcenia muzycznego, gdzie na przykład ja tu jestem analfabetą takim troszkę muzycznym, co mnie boli, bo chciałbym umieć czytać nuty.
To się czuje, że czegoś brakuje.
Chciałbym umieć czytać nuty, więc podobnie jest z wykształceniem matematycznym, tylko tam to boli bardziej, bo na co dzień to jest potrzebne.
Jeżeli chodzi o matematykę, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie matematyka jest nauką, która jak żadna inna bazuje na poprzedniej wiedzy z tego zakresu. To jest nauka, która wymaga systematycznej pracy. Gdy człowiek się uczy w szkole, ten uczeń, prawda, to kolejne rzeczy są takim sukcesywnie po sobie następującym ciągiem. W każdej innej dziedzinie, no można na przykład w języku polskim machnąć ręką na Mickiewicza i uczyć się słowackiego. Można w historii machnąć ręką na historię Francji, zajmować się historią Polski, a uczniowie to mają ten zwyczaj, a byłem ostatnio pytany, to teraz sobie ten przedmiot odpuszczę. I w związku z tym nieraz i nie dwa w matematyce robią się zaległości, które bardzo trudno nadrobić. A drugą rzeczą do tego, co kolega powiedział, bym dodał tak, że ludzie sobie nie zdają sprawy nieraz i nie dwa, w jak wielu dyscyplinach matematyka jest koniecznie potrzebna. Klasy biologiczno-chemiczne, znaczy od dawna są, gdzie matematyka jest zredukowana do minimum. A na biologii, na chemii, na studiach biologicznych, chemicznych jest ta matematyka tak bardzo potrzebna, a ci ludzie przychodzą z zerową czasami wiedzą ze szkoły. No i to jest dramat. Zresztą, wbrew pozorom, w każdej nauce matematyka jest potrzebna, bo ona uczy logicznie rozumować, logicznie myśleć. Uczy takiego raz precyzyjnego, a dwa logicznego rozumowania, co wszędzie się przydaje. Ta matematyka jest wszędzie ukryta. Idąc gdzieś ulicą, mamy numery domów uporządkowane. Bez tego byśmy zabłądzili, do Radia Kraków byśmy nie trafili.
No, uporządkowane to może w mieście. Się trudno według numerów znaleźć. A jaki znaleźli panowie sposób na popularyzację matematyki wśród młodych? Czy to osobowość trzeba mieć? Czy to trzeba mieć jakąś metodę specjalną? No bo czasami mi się wydaje, że taki prelegent to występuje w roli kogoś, kto sprzedaje na przykład niechciany towar i musi go zachwalać.
My jesteśmy pasjonatami. Oprócz tego, że lubimy tę matematykę, to lubimy o niej mówić innym. Przekazywać ją innym i to zależy nam na tym, żeby inni to rozumieli. Dla nas to jest interesujące, żeby dla innych to było interesujące. No i tak się zaczęło. Zaczęliśmy o tym studentom, potem młodzieży o tym mówić. To kolegi pomysł był, żebyśmy spróbowali coś napisać. Napisaliśmy jedną broszurkę, a potem się zaczęło seria artykułów. One się ludziom podobały.
Potem książki i nagrody.
To już nie nasza zasługa, tylko tych, którzy nam je postanowili przyznać. Tak.
Pretekstem spotkania dzisiejszego jest właśnie nowa książka panów, przypomnę, doktora Krzysztofa Ciesielskiego i doktora Zdzisława Pogody z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka wydana przez wydawnictwo Dem Art nosi tytuł Królowa bez Nobla. Rozmowy o matematyce. Do kogo ta publikacja jest adresowana? Jaką wiedzę przekazuje? Czy na szóstej stronie już czytelnika zmęczy?
Nie. Więc to w zasadzie można czytać każdy z tych rozdziałów niezależnie.
Nie systematycznie, można wyrywkowo.
Można, to nie jest podręcznik. To są rozmowy o matematyce, tak jak głosi podtytuł. I w zasadzie można sobie każdą rozmowę niezależnie przeczytać. Można zacząć od ostatniej, można zacząć od pierwszej. Chociaż oczywiście lepiej czytać jest w jakiejś tam wybranej kolejności. I tu rozmawia dwóch ludzi.
Przyjęli panowie taką formułę, że jeden udaje dyletanta i pyta w imieniu czytelników o rzeczy podstawowe, a drugi występuje w roli eksperta.
To jest tak, że tam rozmawia dwóch ludzi, z których jeden wie bardzo dużo o matematyce, a drugi wie niewiele, ale chce się dowiedzieć. I my wyraźnie nie precyzujemy, kto to jest. Tu nawet nigdzie nie jest napisane, że ten, który bardzo dużo wie, jest matematykiem. Nie jest podany ich wiek, nie wiadomo po prostu nic. Tu nawet można zrobić w pewnym sensie coś innego. Po prostu otworzyć sobie książkę, nawet niekoniecznie na początku danego rozdziału. Na dowolnej stronie i zacząć czytać. My specjalnie staraliśmy się to napisać w ten sposób, żeby to się tak czytało jak rozmowy, jak książkę. W pewnych miejscach są pewne trudniejsze fragmenty, to je umieściliśmy poza rozmową w ramki. Jak kogoś zainteresuje, to doczyta. A jak nie, opuści sobie, pojedzie dalej.
No to ja powiem, że udało się panu zachęcić mnie do lektury, bo ja sobie właśnie tak, gdzie się otworzy, to sobie otworzyłem. I dowiedziałem się, że przecież w zapisie rzymskim systemu liczb nie było zera. No,
tak.
Nie uświadamiałem sobie do tego momentu, zanim nie sięgnąłem po Królową bez Nobla.
No, zero jest tak z nami związane na co dzień, że nie uświadamiamy sobie,
zawsze
jak
było.
To jest wielka idea, jak trudno przebijała się w matematyce. Jest cała historia zera, prawda? Nawet jest książka napisana.
Kto wymyślił zero?
Uważa się, że Hindusi. Mówi się też o Chińczykach, że oni też tam w II wieku przed naszą erą mieli do czynienia z zerem, ale dowody historyczne wskazują na Hindusów.
Potem to przeszło do
Arabów. Potem przez Arabów przeszło, no nazwa zero, to ciekawe, związane jest z nazwą al-sifr, z cyfrą. Potem zefirium modyfikowało się. W każdym razie Arabowie sprzedali je nam i my teraz no, bez zera nie jesteśmy w stanie praktycznie funkcjonować, chociaż to oznacza niby nic.
Jednak należy pamiętać, że zero pojawiło się 1000 lat później niż jedynka.
Co najmniej.
Pan powiedział, że się z książki pan dowiedział o tym zerze. Nasz przyjaciel, który bardzo dużo wie o matematyce, przeczytał książkę i mówi, że mu się bardzo podobała i mówi o wielu rzeczach wcześniej nie wiedział. A ja mówię, ja ci coś powiem. My też. To wcale nie jest tak, że to wszystko, co myśmy tutaj napisali, myśmy od razu wiedzieli. My wcale tacy mądrzy nie jesteśmy. Oczywiście o wielu rzeczach się wie, ale to różne trzeba sprawdzić, pogrzebać w źródłach. To się nasuwa. Także ten bohater książki, który mówi wiele o matematyce, to wie znacznie więcej niż myśmy wiedzieli.
Czyli jest w tym procesie radość tworzenia.
Tworzenia, tak. Zresztą popularyzacja też polega na tym, że my chcemy się czegoś sami dowiedzieć. Nie mamy gdzie. No to w związku z tym szukamy, kombinujemy, a potem jak już się dowiemy, to nas tak cieszy, że chcielibyśmy się tym podzielić z kimś również. No lepiej lub gorzej, ale żeby to innym przekazać, bo może też ich to zainteresuje. Tak jak na przykład z tym zerem, czy z innymi liczbami, czy w ogóle z innymi pojęciami.
Zapytam panów jeszcze o kondycję polskiej czołówki matematycznej. Bo z jednej strony młodzi podchodzą do matematyki jak do jeża, z drugiej strony czytam informacje, że nasi młodzi polscy matematycy osiągnęli sukces w rankingu europejskim, światowym. Jak to jest naprawdę? Mamy taką elitę matematyczną młodych matematyków?
No nie tylko młodych, ale i starszych. O tym się nie wie, ale to są badania przeprowadzane przez odpowiednio wysokie jednostki. Matematyka jest jedną z tych kilku dyscyplin, które się liczą na świecie, jeżeli chodzi o polską naukę. Tak trudno powiedzieć dokładnie, bo to nie jest jakiś taki ranking, prawda, ten pierwszy, ten drugi, ten trzeci, ale gdzieś tak w okolicy 10, między 10 a 15 miejscem na świecie w matematyce jesteśmy i tylko w paru innych dyscyplinach. Jeżeli chodzi o młodzież, to sukcesy są chwilami naprawdę wielkie, w tym krakowskie. Podam takie nazwisko, które wśród matematyków jest znane, a poza matematykami chyba mniej, a szkoda. Chodzi o Przemka Mazura, który 3 razy zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Ten złoty medal to nie jest tak, że on był pierwszy na świecie, bo tam jest tych złotych medali więcej, ale jako uczeń pierwszej, drugiej, trzeciej licealnej brał udział, był członkiem reprezentacji Polski i 3 razy zdobył ten złoty medal. A warto zauważyć, że w ponad 50-letniej historii Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej nigdy żadnemu Polakowi, a mieliśmy wielu znakomitych, nie udało się zdobyć tego złotego medalu więcej niż raz. Potem Przemek brał udział w zawodach studenckich, też zdobył 1. miejsce na świecie.
Przemysław Mazur, gościłem kiedyś tego licealistę z 2. liceum ogólnokształcącego w Krakowie. I panowie, całe szczęście, że przyszedł z opiekunem, dlatego że mogliśmy przeprowadzić wywiad, bo on na każde pytanie odpowiadał w 5 sekund, niezależnie jak długo było zadawane.
Tak?
To po prostu bardzo ścisły umysł.
Bardzo konkretny.
Bardzo konkretny. Tak. Cieszę się, że jego talent się rozwija. Co teraz robi?
W tej chwili na studiach doktoranckich w Oksfordzie albo w Cambridge, chyba w Oksfordzie. Był kiedyś w Krakowie, powiedział, że jest pod opieką. I tu padło nazwisko takiego bardzo wybitnego matematyka światowego, Bena Greena. A skoro Ben Green, to on jest w Cambridge. To w Cambridge, tak. I ja mówię, no to Ben Green będzie mógł coś skorzystać.
Nie tylko Agnieszka Radwańska, Robert Kubica, także Przemysław Mazur. Krakowianin, z którego możemy być dumni. Czy nie zraża to ludzi młodych do matematyki, że w matematyce wszystko jest już określone? W tych badaniach naukowych dotyczących na przykład podboju kosmosu są rzeczy nieznane, jeszcze niezbadane. W matematyce wszystko ujęte w liczby.
No nie, nie. Panuje taki stereotyp, że no wy matematycy co tam rozwiązujecie jakieś równania, liczycie całki, ale w zasadzie to już nic nowego w matematyce nie da się zrobić. Nie, matematyka jest taką samą dziedziną jak wszystkie inne. No, jest dziedziną też twórczości ludzkiej. Do zrobienia jest tutaj bardzo dużo i wbrew pozorom ten stereotyp, że w matematyce jest definicja, twierdzenie, dowód, to jest wtedy, jak teoria już jest w zasadzie zakończona. Jak się teoria buduje, to praca matematyka wygląda mniej więcej jak praca kompozytora albo nawet poety. To się tworzy, wyrzuca się to, co się napisało. Mówi się nawet, że 95 albo nawet 99% pracy matematyka to są porażki. To jest atak na problem i nieudane rozwiązanie.
Ale tak podobnie jest chyba w innych dziedzinach.
No nie, bo nie? Jeśli na przykład fizyk wykona doświadczenie, które wyjdzie negatywnie, no to on pisze publikację, że wyszło negatywnie. Jeśli ja nie udowodnię twierdzenia, no to nie mam nic. Prawda? Więc tu może troszkę jest trudniej i ci doświadczalnicy mają łatwiej, bo w obecnym świecie naukowym liczą się publikacje, punkty, te tak zwane bibliometryczne dane. Natomiast w matematyce albo będzie dowód, albo dowodu nie będzie. Albo będzie hipoteza, którą się zaatakuje, prawda? No albo niestety, człowieku, no nie masz nic. Nikt nie przyjmie sprawozdania do publikacji. Nie udało mi się udowodnić twierdzenia. Więc to jest ta pewna trudność. Ale praca matematyka właśnie to nie jest taka systematyczna praca, jak można było sądzić, no, rachunki. Po pierwsze, matematycy nie przepadają za rachunki. Praca matematyka polega na właśnie myśleniu, na kojarzeniu faktów. To jest bardziej praca jak Sherlocka Holmesa.
Intelektualna praca.
Intelektualna praca niż praca takiego rzemieślnika, który tam porównuje
kolumny liczb.
Tak. I to jest pociągające. Jak się już dojdzie do pewnego poziomu w matematyce, to widać, ile tam jest do zrobienia. Ile tam rzeczy jest niezrobionych. Co prawda zawsze wtedy pada pytanie, no dobrze, no ale po co to? Po co wy się tym zajmujecie, prawda? Do czego to się przyda? No niestety w matematyce jest tak, że czasem rzecz, którą się zrobi, to przyda się za 1000 lat. Przykład, krzywe stożkowe. Parabola, hiperbola. Grecy to odkryli.
Pomysł odleżał.
Odleżał. Dopiero pierwsze prawdziwe zastosowanie tego to był Kepler, prawda? No więc od Archimedesa lub jeszcze wcześniej do Keplera.
Pamiętam, że jak był rok 1980 i 81 i był strajk. Przez 2 godziny po prostu przestajemy pracować. To my w instytucie zastanawialiśmy się, co robić. Ktoś powiedział, no przestajemy myśleć przez 2 godziny. No bo po prostu matematyk pracuje cały czas. Czytam, stojąc na przystanku tramwajowym, ten problem, nad którym myśli, towarzyszy człowiekowi i jest tak, że na ten pomysł się wpada w zupełnie niespodziewanym momencie. Jeden z kolegów kiedyś powiedział, że doktorat w matematyce to jest jeden pomysł, tylko że na ten pomysł to ty musisz czasami pracować przez parę lat. Czy jest jeszcze coś w matematyce do zrobienia? Problemy matematyczne czekają na rozwiązanie kilkaset lat. W tej chwili jest kilka bardzo ważnych. Ich rozwiązanie przyniosłoby ogromne konsekwencje problemów matematycznych, na przykład słynna hipoteza Riemanna, może nie wchodźmy w szczegóły. Riemann żył w XIX wieku, więc to nie jest taki nowy problem, którego rozwiązanie przyniosłoby dla matematyki ogromne konsekwencje. Uważany jest powszechnie ten problem za najważniejszy, nierozstrzygnięty problem matematyczny. A oprócz rozwiązania problemów jest jeszcze to, co wyjdzie przy ich okazji. Kilkanaście lat temu rozwiązano wielkie twierdzenie Fermata, udowodniono wielkie twierdzenie Fermata, problem, który czekał na rozwiązanie ponad 350 lat. I w sumie sam problem jako taki, to już w tym momencie nie był ważny. Oprócz tego, że ludzie byli ciekawi, jak to jest. Ale matematyka, która dzięki próbom rozwiązania tego problemu się rozwinęła, dała bardzo, bardzo wiele w różnych miejscach. I nieraz, nie dwa, my nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka nowa dziedzina matematyki nagle powstanie i jak bardzo się przyda. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyśla nagle nic, to nie znowu, a ja sobie wymyślę taką dziedzinę i będzie fajnie. Nie. To pojawiają się problemy, które się rodzą jeden z drugiego i nagle się może okazać, że z tego może eksplodować jakaś bardzo ciekawa i ważna dziedzina
matematyki. Może taki przykład z lotami kosmicznymi, porównanie. Ludzie lecieli na Księżyc, chcieli tam wylądować, popatrzeć, postukać, przywieźć parę kamyków. Ale przy okazji, ile nowych rzeczy odkryto, które dzisiaj my używamy, rzepy, goretex, te różne inne konstrukcje, czy tkaniny, czy jakieś patenty związane z elektroniką.
Wszystko było na potrzeby badania kosmosu, a
po to, żeby wylądować, po to, żeby wylądować na Księżycu i niektórzy się mogli pukać, po co oni tam lecą, po co to robią. A teraz wszyscy z wielu rzeczy korzystamy. Podobnie z matematyką. Dzisiaj, no, kto sobie wyobraża komórkę, telefon komórkowy bez aparatu cyfrowego, bez zoomu cyfrowego. No teraz ta telewizja cyfrowa, te wszystkie multipleksy i to wszystko bez pewnych osiągnięć w matematyce, bez teorii kodowania, bez różnych innych rzeczy, to byłoby niemożliwe.
Doktor Krzysztof Ciesielski, doktor Zdzisław Pogoda, matematycy z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorzy nowej publikacji Królowa bez Nobla, rozmowy o matematyce. Po raz pierwszy, ale nie ostatni w magazynie popularno-naukowym Radia Kraków. Dziękuję panu.
Dziękujemy bardzo.